Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest niedziela, 4 lutego, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam na nasz coniedzielny magazyn, a w nim ze mną w studio pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, kłaniam się.
Łączy się z nami z Krakowa pan dr Marcin Kędzierski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w części krajowej chciałbym was zapytać o prezydenta i nową układankę polityczną. Jaką rolę w tej układance spełni pan prezydent Andrzej Duda? Czy będzie chciał być rzecznikiem prawicy, czy będzie chciał przyjąć rolę negocjatora, a może będzie takim, jak to zresztą jest w Konstytucji zapisane, reprezentantem państwa w polityce zewnętrznej, chociażby w minionym tygodniu w Polskę odwiedził po raz pierwszy nowo urzędujący król Fryderyk X z Danii. To jest istotne, dlatego że jest to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Czy zatem prezydent Andrzej Duda może ma ambicje jakieś polityczne po prezydenturze? Jak na to patrzycie, Marcin Kędzierski?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ Andrzej Duda, kończąc drugą kadencję, będzie wciąż politykiem, jak na polskie warunki, młodym. Jeżeli dobrze liczę, będzie miał wówczas 53 lata. I no, trudno nie uciec od pytania, co będzie chciał robić przez kolejne 20 lat swojej politycznej kariery. No i oczywistym pierwszym kierunkiem wydaje się walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości, no bo raczej Andrzej Duda, ze względu na pewne uwarunkowania międzynarodowe, nie ma szans na objęcie żadnego spektakularnego stanowiska w instytucjach międzynarodowych. Natomiast no, pytanie, czy prezydent ma szansę, żeby przejąć schedę po prezesie Kaczyńskim, który no, widać wyraźnie, że z każdym kolejnym rokiem jest coraz słabszy, także w takim wymiarze fizycznym, i że do tej zmiany pewnie w perspektywie kilku najbliższych lat dojdzie. Natomiast tutaj chętnych pewnie jest zdecydowanie więcej. Jeżeli popatrzymy sobie na te zmiany, których doświadcza nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także inne partie prawicowe w Europie, no to jednak ten kierunek w stronę tego alt-rightu, czy jak ostatnio powiedział Jan Rokita, mówiąc o tym, że ten alt-right tak naprawdę staje się już normalną, pełnowymiarową, współczesną prawicą, no to czy Andrzej Duda nadaje się na lidera takiej nowej prawicy? I tutaj wydaje się, że raczej politykami, którzy odpowiadają na tę zmianę globalnej prawicy, byłby, nie wiem, Przemysław Czarnek albo Patryk Jaki. Natomiast no, ciężko mi się wyobrazić inne stanowisko, o które Andrzej Duda mógłby w polskiej polityce zawalczyć.
Paradoksalnie taka jest pozycja Andrzeja Dudy. On wcale nie reprezentuje tej ultraprawicy, tegoż alt-rightu. Jest politykiem wbrew pozorom bardzo centrowym. Zresztą jego przeszłość sięga korzeni Unii Demokratycznej jeszcze, czy Unii Wolności. No, tego środowiska politycznego w każdym razie. Ale gdybyśmy mieli zważyć jego miejsce na scenie politycznej teraz, obecnie, z tym rządem Donalda Tuska, to jaka to jest pozycja, Jarosław Pucek?
Ja myślę, że to jest taka pozycja, którą wybrał panu prezydentowi Donald Tusk. Znaczy dlatego, że po tych pierwszych spotkaniach, gdzie sygnały wydawało się, wysyłają obie strony dość pozytywne, na tyle, żeby mieć nadzieję na jakąś formę współistnienia w miarę, oczywiście podkreślam, zgodnego, no to okazało się, że dość szybko Donald Tusk, no mówiąc krótko, politycznie ograł prezydenta Dudę i ustawił go upokarzając go w pewien sposób, ustawił go w kontrze, dlatego że kontra i takie zwarcie polityczne to jest ten stan, w którym Donald Tusk czuje się najlepiej. W związku z czym myślę, że tak poprowadził te pierwsze dni, tygodnie na swoim urzędzie, aby jednak nie kończyć tego zwarcia, ponieważ nie leży to w jego interesie. W interesie obu tych dużych obozów istnieje jeden, jakby bym powiedział, stan, to znaczy stan zwarcia, bo żeby też powiedzieć jasno, druga strona, czyli strona Zjednoczonej Prawicy, też tym, co się dobrze się czuje. I to zwarcie, ten taki chocholitaniec obserwujemy od dawna i wydaje mi się, że nikt nie miał tutaj szczerze zamiaru wyciągać ręki na tyle, żeby
ten
próbować...
Ten konflikt się wszystkim opłaca najbardziej stronie
rządowej.
Znaczy,
opłaca
rządowej
się tym dwóm obozom, dlatego że dopóki...
PiS-owi i Platformie.
Tak jest, dlatego że dopóki to zwarcie trwa, to wszystko wszystko to, co jest pomiędzy, a pamiętamy Nowoczesną, pamiętamy Palikota, no różne były projekty, które próbowały wejść klinem pomiędzy te dwa ugrupowania. One kończyły tam, gdzie kończyły, a właśnie między innymi dlatego, że ten spór był taki, jaki był. Być może rysą na tym tle jest Trzecia Droga, która jednak postawiła twardo się Donaldowi Tuskowi przeciwko polityce jednej listy i okazało się, że na tym wygrała. Być może jest to trwały twór na polskiej scenie politycznej, ale on raczej też jest efektem pewnego zmęczenia i tu bym upatrywał ten cień szansy, że jednak jest bardzo duża grupa wyborców, która jest zniechęcona do Platformy Obywatelskiej i być może znalazła swoje alternatywy. W przypadku PiSu tak nie jest.
Ale wróćmy na moment do prezydenta. Marcin Kędzierski, czy jest jakieś ugrupowanie poza Prawem i Sprawiedliwością, które mogłoby wejść w rolę, jeśli nie sojusznika pana prezydenta, to takiego gracza do doraźnych projektów?
Szczerze mówiąc, nie widzę takiego podmiotu na polskiej scenie politycznej. I faktycznie Trzecia Droga w tych sondażach ostatnich wygląda bardzo dobrze. Te 20% to jest taka pozycja, z której można atakować.
No a przepraszam, APSL, który
też
tak
Nowoczesna,
się waha.
Ja przypomnę, że Nowoczesna, kiedy weszła do parlamentu, też na początku miała około 20%. Pytanie jest, co zostanie za 2-3 lata z tego projektu. Wydaje się, że akurat tutaj Szymon Hołownia i jego zaplecze typu Michał Kobosko potrafią to rozegrać lepiej. Natomiast zobaczymy, co będzie. Wracając do pana prezydenta, ja tylko przypomnę jedną taką rzecz, wypowiedź Jarosława Gowina, który zawsze powtarzał, że porozumienie, które było na tym etapie partią kanapową tak naprawdę. Jarosław Gowin tłumaczył to w ten sposób, że nastąpi taki moment, kiedy Jarosława Kaczyńskiego zabraknie i jego partia jest szykowana po to, żeby przejąć kawałek tego tortu. I to była wcale nie głupia koncepcja, natomiast wydaje się, że dzisiaj wracamy do tego stanu, ponieważ na pewno wiemy, że po odejściu Jarosława Kaczyńskiego to środowisko nie utrzyma się w jedności, a więc pewnie jakieś pozycjonowanie się na tym, kto ile z tego tortu zabierze, jest już na stole i to rzeczywiście może być gdzieś w polu zainteresowania pana prezydenta, tylko ja mam wątpliwość, czy ustępujący prezydent po dwóch pełnych kadencjach powinien w ten sposób angażować się w politykę krajową.
No i czy będzie miał jakikolwiek kapitał do tego, by to angażowanie, to jego ewentualne zaangażowanie było zapotrzebowanie, Marcin Kędzierski.
No myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa jednak Donald Tusk. Donald Tusk rozpisał, zresztą słusznie mecenas Pusek wskazał, rozpisał rolę w tej całej układance. I no jeżeli popatrzymy sobie na te plany, które pojawiły się parę dni temu dotyczące zmian, choćby w Trybunale Konstytucyjnym, który no tak naprawdę kompletnie już ignorują rolę prezydenta, w której premier Donald Tusk no wprost, inaczej, no mamy dzisiaj stan wyjątkowy, tylko to jest taki stan wyjątkowy de facto, on nie jest ogłoszony mocą prawa. Oczywiście prędzej czy później pojawią się pytania nawet ze strony zwolenników obozu rządzącego, jakie są kryteria obowiązywania tego stanu wyjątkowego, jak długo on może trwać. Natomiast ten stan wyjątkowy raczej będzie trwały, bo on jest wygodny do zarządzania konfliktem politycznym. No i też elektorat dzisiaj koalicji 15 października chyba oczekuje tych igrzysk, więc wydaje się, że ta sytuacja stanu wyjątkowego, w której premier też będzie mógł ograniczać kompetencje prezydenta, wydaje się dość trwałe, no i tutaj prezydent niespecjalnie ma zasoby, żeby się temu jakoś przeciwstawić. No i kończąc, jeżeli tak się stanie, że obóz dzisiaj rządzący wygra wybory prezydenckie w roku 2025, no to jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego typu, nie wiem, no jakaś inwazja rosyjska na Polskę, no to można podejrzewać, że będą w stanie tę władzę utrzymać do roku 2035, a to już będzie taka perspektywa, w której prezydent Andrzej Duda będzie tak naprawdę raczej zbliżał już do swojej emerytury.
W mijającym tygodniu ukazały się sondaże, które są bardzo dobre właśnie dla Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Wskazują, że oba te ugrupowania mogłyby zyskać nawet 50%, czyli faktycznie mogłyby rządzić bez lewicy. To jest pewna pokusa dla tych zapowiedzi, które padały z jednej strony z ust Donalda Tuska, że jeśli budżet zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba by przedyskutować sprawy rozwiązania parlamentu. Z drugiej strony ten wątek też podjął Jarosław Kaczyński. Ja rozmawiałem z panem senatorem Grzegorzem Fedorowiczem w minionym tygodniu u nas w radio, który powiedział, że byłby gotowy do stanięcia do wyborów, że ugrupowanie Szymona Hołowni jest do tego gotowe. Czy uważacie, że gdyby na stole pojawił się ten pomysł, czy pan prezydent by mu przyklasnął, czy też by się zdecydował na taką grę, by na nowo ułożyć karty na politycznym stole?
Znaczy, jeżeli pan prezydent dobrze życzy Zjednoczonej Prawicy, to nie powinien tego robić, dlatego że jesteśmy w tej fazie, w której rządzący zawsze odbierają premię za zwycięstwo. Wszyscy, od czasów SLD w 93 roku, gdzie około 40% miało w sondażach, PiS tak samo, 45% bodajże. Dziś mamy dokładnie ten sam mechanizm, w związku z czym w tym okresie rozpisywanie wyborów leży w interesie koalicji rządzącej, nie leży w interesie Zjednoczonej Prawicy. I to są takie, bym powiedział, dość oczywiste oczywistości, które powinny
wyznaczać
kierunek.
Prezydent by miał w tym momencie być może jakieś pole do negocjacji, że coś mógłby uzyskać od Donalda Tuska, gdyby wspomógł taki właśnie proces.
Tylko jest jedno założenie, pan redaktor poczynił, że z Donaldem Tuskiem można coś wynegocjować i rozmawiać na partnerskich zasadach. Donald Tusk idzie na zwarcie i nie będzie niczego negocjował, będzie naciągał tą strunę, będzie to robił zawsze czyimiś rękoma. W tej chwili minister sprawiedliwości Adam Bodnar wystawiany jest ewidentnie na zwarcie ze środowiskiem. Ma wykonywać tą czarną robotę, chociaż myślę, że doskonale sobie zdaje sprawę, że jeśli nie łamie prawa, to naprawdę stąpa po cienkim lodzie. W sytuacji, w której to jest środowisko, które mówi dużo o praworządności, mówi o przywracaniu praworządności. Zwróćcie państwo uwagę, że jednak to, co się dzieje, w dużej mierze PiS osiągnął poprzez nowelizację pewnych przepisów i ustrojowe przesunięcia, ale w gramach nowych przepisów. Dzisiaj próbuje się te zmiany, których PiS dokonał, taką metodą prób, rozpoznania walką wroga. To znaczy przesuwamy tak bardzo te granice i zobaczymy, ile nam wolno. Obserwujemy jednak, że reakcja elektoratu, który popiera większość rządową, jest pozytywna. To znaczy ludzie, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską czy na Trzecią Drogę, chcą właśnie takiego mocnego rozprawienia się z PiS-em, nawet jeżeli wiedzą, że jest to niezgodne z prawem lub bardzo, bardzo na granicy prawa przy jego naciąganiu. I myślę, że to doskonale sobie z tego zdaje sprawę Donald Tusk. Mhm. Na wszelki wypadek robi to oczywiście rękoma nie swoimi, tylko cudzymi.
A jak na to patrzy Marcin Kędzierski, czy to jest jakaś furtka dla prezydenta, przyspieszone wybory, żeby coś dla siebie ugrać?
Nie, to jest, wydaje mi się, kompletnie nierealne. Zresztą nie ma w ogóle możliwości konstytucyjnej, to znaczy parlament przesłał budżet, żeby
Do dymisji mógłby Donald Tusk podać swój rząd, prawda? Mógłby doprowadzić do takiego klinczu, powiedzmy, bezrządzia, który by się tym zakończyło, więc powiedzmy, że jakaś ścieżka konstytucyjna do takiego scenariusza jednak istnieje.
Tak, ale tutaj karty są po stronie Donalda Tuska, nie Andrzeja Dudy, więc ten scenariusz wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobny. On też byłby tak naprawdę bardziej na rękę dzisiaj rządowi niż opozycji. Zresztą o tym już sobie przez chwilkę mówiliśmy. Dla mnie, trochę ciągnąc wątek, o którym pan mecenas Pucek mówił, dla mnie ciekawy jest właśnie ta wspomniana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że do tej pory mieliśmy dwie opowieści w obozie rządzącym. Obóz, powiedzmy, nazwijmy to strategią Sienkiewicza i strategią Bodnara. Strategia Sienkiewicza jest taka, że mamy sytuację nadzwyczajną i możemy łamać przepisy, ponieważ chodzi o to, żeby przywrócić praworządność. Natomiast ta strategia Bodnara to jest pokazywanie, jednak dokonujemy tych zmian w granicach prawa. Ta ustawa, czy ten projekt, który się gdzieś pojawił w tym tygodniu, dotyczący zmian w Trybunale Konstytucyjnym, on bardzo zawęża pole gry, bo tak naprawdę tam już nie da się powiedzieć, że to jest w granicach prawa. To jest właśnie wprost zawieszenie porządku prawnego. I to będzie tak naprawdę też zmieniało cały kontekst polityczny. Natomiast tutaj dzisiaj w zasadzie Donald Tusk ma wszystkie karty w swoim ręku i jeżeli popatrzymy na zasoby zarówno medialne, tak, jeżeli popatrzymy na zasoby finansowe w sytuacji, w której też PiS musi oddać władzę w spółkach Skarbu Państwa. No i wreszcie na zasoby międzynarodowe, bo popatrzmy na reakcję społeczności międzynarodowej. Dzisiaj ze strony Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych płynie przekaz.
Ani słowa o braku praworządności w Polsce ze strony Brukseli w chwili obecnej.
Tak, więc tutaj jakby są ze wszelkich są zachęty i nie wydaje się, że Donald Tusk miał jakikolwiek pretekst czy powód, żeby się zatrzymywać.
Mhm. Do osobliwej formuły demokracji przechodzimy.
No ale no, takie jest oczekiwanie społeczeństwa. No taki rząd wybraliśmy i jeszcze raz podkreślę, z tego co obserwujemy, to właśnie tego oczekuje ten elektorat. Tak działa demokracja niestety.
Postawmy w tym miejscu kropkę. Przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Marcin Kędzierski i Jarosław Pucek. W części międzynarodowej porozmawiamy o zakończonym w Brukseli szczycie unijnym, zakończonym przyznaniem Ukrainie 50 miliardów euro. Przeciwko tej decyzji sprzeciwiał się premier Węgier Viktor Orbán. Chciał on, aby te pieniądze były transferowane w ratach. Pierwsza rata jeszcze teraz, a następnie, aby na nowo to wszystko przedyskutować, kiedy będzie wybrana nowa władza w Parlamencie Europejskim. Orbán został przekonany, jakkolwiek jego wypowiedź po szczycie była taka, cytuję, Bruksela posiada narzędzia, aby zaszkodzić Węgrom, ale szkody, które my im wyrządzimy, również nie będą przyjemne. Powiedział też, że doszedł do ściany, czyli to nie tyle został przekonany, co, jak się wydaje, nie miał wyjścia. Problem jest jednak nieco bardziej skomplikowany niż tylko dylemat pomagać czy nie pomagać Ukrainie. Faktycznie ta pozycja Orbana jest znacząco prorosyjska i antyukraińska, ale z drugiej strony Viktor Orbán wyszedł do protestujących w Brukseli rolników i domaga się tego, aby jednak cło na produkty rolne z Ukrainy zostało z powrotem odwieszone. Sam zapowiada takie embargo u siebie na Węgrzech. Czy to jest faktycznie zwycięstwo? Z jednej strony mamy jednomyślność. Udało się tę decyzję podjąć przez wszystkie państwa, czyli zachowana zostaje pewna kultura polityczna Brukseli. Z drugiej strony, no ta jednomyślność jest bardzo grubymi nićmi szyta. Wydaje się, przynajmniej po zapowiedziach węgierskiego premiera, że mamy jednak do czynienia z dalszą eskalacją tego konfliktu. Jarosław Pucek.
Ale przepraszam, o jakim konflikcie pan redaktor teraz myśli?
Wewnętrznym konflikcie. Konflikcie między państwami unijnymi co do strategii chociażby rolnej, chociażby ceł, chociażby zielonej transformacji, chociażby tego wszystkiego, co jednak jest mocno Unię dzielące.
No, to nie jest żadna nowość. Znaczy, myślę, że jeżeli akurat dobrze pan redaktor rozpoczął o polityce rolnej, no to zawsze budziło wielkie emocje, spory i dojście do kompromisu w tej sprawie zawsze było trudne i tu zawsze prym wiodła Francja, ale też i Polska, która akurat w przypadku polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej ma dużo do powiedzenia, ponieważ dużo otrzymujemy. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym kończymy powoli dyskusję nad tym, nad czym zaczęliśmy się zastanawiać jednak parę lat temu. W związku z czym miejmy świadomość, że to, o czym dzisiaj mówimy, na przykład o własnych dochodach Unii Europejskiej, to nie jest rzecz, która wydarzyła się wczoraj. To jest dyskusja, która toczy się już, no, wybrzmiała na nowo, bym powiedział, w momencie wybuchu kryzysu COVID. Okazało się, że po prostu Unia Europejska nie ma środków, którymi mogłaby... Musi je pożyczyć. No właśnie do tego trochę zmierzałem, że miała dwie możliwości. Albo dostanie od krajów członkowskich, no, co było trudne, albo po prostu te pieniądze wydrukowała od swojego banku centralnego. To doprowadziło do inflacji, bo cały świat wtedy drukował pieniądze, ale to był taki test dla liberalnych poglądów, to znaczy, czy jesteśmy gotowi przyjąć ryzyko inflacyjne w sytuacji, kiedy ratujemy inne dobro, na przykład miejsca pracy. No, to oczywiście duża dyskusja, ale to wtedy mniej więcej ten temat własnych dochodów Unii Europejskiej wrócił, bo ja tylko przypomnę, że Unia Europejska ma trzy takie źródła finansowania swoje. Pierwsze to są cła, drugie to jest nowość o tyle, że to są opłata od nieprzetworzonych tworzyw, opakowań tworzyw sztucznych i trzy składki krajów członkowskich. Cła to jest dochód Unii Europejskiej, który powstał jeszcze w latach 70. u zarania wspólnot europejskich.
Zdaje się, że konflikt z Viktorem Orbanem dzisiaj to jest ten problem właśnie ceł na produkty rolne, a budżet rolny to jest jeden z największych
obszarów. Okej, ale jakby ja chciałbym trochę na bardziej dochodowych. Takim wyższym poziomie to troszkę tą dyskusję przenieść, dlatego żeby zmierzać do konkluzji, to żeby państwa nie zanudzać, no to nie jest nic nowego. Przynajmniej od czasu kryzysu pandemii w roku 2020 rozpoczęła się bardzo poważna rozmowa w Unii Europejskiej o jej zasobach własnych. I od tego czasu ta dyskusja się toczy. Ta dyskusja w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się gdzieś mniej więcej w 2021. Parlament przyjął stosowną stanowisko pod koniec roku 2022. A więc my jesteśmy już po wielu latach dyskusji w ramach Unii Europejskiej.
Mamy konsensus w tej dyskusji.
Troszkę w innym kierunku bym jakby przekierował to pana redaktora pytanie. To znaczy my znowu nie obserwujemy na co dzień w debacie publicznej tego, o czym się mówi, o rzeczach ważnych w Unii Europejskiej. Budzimy się za 5-12 trochę jak z paktem migracyjnym. I teraz mamy sytuację taką, że nagle jedni drugich obrzucają błotem, a tak naprawdę ta dyskusja nie jest ani nowa, ani nie jest jakoś, nikt tu tajnej decyzji nie podjął. A jeszcze na dodatek dodam, że z ciekawością obserwuję, bo chyba jedyna Konfederacja w miarę na bieżąco raportuje, co się dzieje w tej sprawie. I dziwię się takiej postawie Konfederacji, bo akurat jednym ze źródeł, które jest proponowane, to jest podatek od korporacji międzynarodowych, z którym nikt sam sobie nie poradzi. Czytaj Polska, kiedy chciała wprowadzić podatek cyfrowy. No, dyplomacja amerykańska dała wyraźnie do zrozumienia, że nie akceptuje tego pomysłu i pomysł został zakopany. Więc to jest na przykład jeden z tych przykładów, gdzie warto przenieść na poziom Unii Europejskiej rozmowę o opodatkowaniu pewnych rzeczy. Tylko ja mam problem z tym, że to jest bardzo duży temat, bardzo rozległy, bardzo skomplikowany, a brakuje nam rzetelnej debaty w Polsce, bo to nie jest tak, że Tusk się zgodził na jakieś podatki, bo wcześniejsza władza też musiała o tym wiedzieć i też tego przecież nie zablokowała. A znowu sama idea tych podatków wcale nie jest zła co do zasady, nie jest głupia. No tylko pytanie jest jakby o głębszy sens.
Problemem nie jest to, że zwracam się do Marcina Kędzierskiego, bo rzeczywiście bardzo dobrze tu nam pan mecenas zrekonstruował pewien stan debaty o tych sprawach, ale czy problemem nie jest to, że właśnie nie mamy konsensusu co do jednego celu i trzeba co roku, co dwa lata przyjmować pewne rozwiązanie czasowe na moment, nie do końca długodystansowe na kolejną dekadę na przykład, które powoduje, że ta dyskusja jest ciągle na stole, jest ciągle otwarta.
Integracja europejska od samego początku jest taką historią kryzysów i poszukiwania jakichś celów, które sprawią, że państwa, które tworzą najpierw EWG, a później Unię Europejską, będą chciały iść wspólnie pod rękę jedną drogą. I można powiedzieć, że ta dekada kryzysu, która rozpoczęła się z kryzysem finansowym w 2008 roku, a zakończyła kryzysem pandemicznym w roku 2020, no i później agresją Rosji na Ukrainę w roku 2022, sprawia, że my musimy na nowo sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ta Unia ma być. I oczywiście jest tak, że te konflikty zawsze były. I teraz pytanie, wokół czego my się będziemy te konflikty próbowali rozwiązywać. No i nie ulega wątpliwości, że tym nowym uzasadnieniem czy celem Unii Europejskiej, wskazanym choćby przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą komisji w swoim exposé, kiedy obejmowała władzę w jesienią 2019 roku, była europejska polityka klimatyczna, Europejski Zielony Ład, no i to, co z nim się wiąże, czyli ten pakiet Fit for 55 dotyczący no właśnie szeregu zmian w zakresie kwestii emisyjności i w ogóle...
Przyjęty przez rząd Zjednoczonej Prawicy, dodajmy.
Tak, i w tym sensie Unia jest w procesie zmian, bo tak jak słusznie mój przedmówca zauważył, te procesy mają charakter długofalowy, przecież te dyskusje o unijnych podatkach. Ja przypomnę, że przecież premier Mateusz Morawiecki, jeszcze będąc premierem Polski, to było bodaj 2019 czy 2020 rok, pisał w europejskiej prasie artykuły wzywające do tego, żeby zharmonizować unijną politykę podatkową, żeby walczyć z unijnymi rajami podatkowymi, żeby wreszcie wprowadzać unijne podatki po to, żeby zwiększać dochody własne i nieco odciążyć państwa ze składek członkowskich. Więc dzisiejszy sprzeciw PiS-u jest dość dziwny, tak, w kontekście tego, o czym premier Morawiecki jeszcze nie tak dawno pisał w europejskiej prasie. Natomiast oczywiście pojawia się fundamentalne pytanie dotyczące zmian, bo Unia jest dzisiaj w bardzo ważnym procesie zmian. Sama decyzja o uruchomieniu krajowych planów odbudowy, po raz pierwszy uwspólnotowiliśmy dług, po raz pierwszy ten dług został zaciągnięty nie przez państwa członkowskie, ale przez...
No właśnie, panie doktorze, to ja postawię od razu pytanie. Ile kosztuje ten dług? Ponieważ ostatnio europoseł Rzońca napisał na platformie X, że ten dług jednak jest o około 20 parę procent droższy niż się spodziewano. Czy ten dług jest w ogóle oszacowany?
No, ten dług został zaciągnięty na rynkach finansowych przez Komisję Europejską na o wiele korzystniejszych warunkach niż mogłyby to robić państwa członkowskie, zwłaszcza takie państwa jak Polska, dlatego że Komisja Europejska i Unia Europejska ma o wiele większą wiarygodność na rynkach finansowych. To jest ważna informacja. Zresztą świetnym przykładem są Węgry i Węgry przez jakiś czas stwierdziły, że tych środków europejskich nie potrzebują, ale jednak premier Orban zobaczył, że pozyskanie tych środków choćby od Chińczyków jest trudniejsze i te warunki, na które takie środki finansowania można pozyskać, jest o wiele gorsze i stąd też premier Orban wycofał się na przykład z tych najbardziej kontestowanych przez Brukselę zmian w wymiarze sprawiedliwości po to, żeby odblokować przynajmniej część środków z tytułu czy to Krajowego Planu Odbudowy Węgierskiego, czy Funduszy Spójności.
Czyli żebyśmy to naszym słuchaczom wyjaśnili, niezależnie od tego, czy te środki podrożą, to i tak one są bardziej opłacalne, nawet ich wyższy koszt obsługi będzie bardziej opłacalny niż taki kredyt, który by poszczególne państwa wzięły, czy tak?
Tak, to był taki krótki moment w pandemii, kiedy ten dług był faktycznie tani, kiedy można było ten dług brać po bardzo niskim oprocentowaniu. Natomiast te złote czasy się skończyły. No i może Niemcy byłyby w stanie pozyskać finansowanie na podobnych warunkach, co cała Unia Europejska. Natomiast jeżeli mówimy o takich państwach jak Polska czy Węgry, to tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Tak? I te pieniądze, które możemy dostać, czy to w formie grantu, bo dostajemy je w sposób bezzwrotny. Tak? One też będą refinansowane choćby z cła tego węglowego podejrzanego na poziomie europejskim, które nie obciąża polskiego podatnika, tylko podatnika chińskiego, brazylijskiego czy amerykańskiego, więc to jest jakby z naszej perspektywy korzystne, a poza tym są jeszcze te pożyczki, które my co prawda musimy zwrócić, ale one są na dość atrakcyjnych warunkach, o wiele atrakcyjniejsze niż to, co można pozyskać na rynku, no więc jakby z polskiej perspektywy te pieniądze są wciąż niezwykle ważnym zastrzykiem w kontekście inwestycji, które nas czekają, zwłaszcza inwestycje.
Dobrze, panowie, wróćmy na moment jeszcze do tego szczytu. Viktor Orban się odgraża. Viktor Orban wcale nie potwierdza, że udało mu się być przekonanym, ale właśnie, jak mówi, stanął przed ścianą. Jest wyraźnym przeciwnikiem zniesienia długotrwale cła na produkty rolne z Ukrainy. Czy to jest konflikt, który ma dopiero swój początek? Myślę chociażby o protestach rolnych rolników w Niemczech, proteście, który miał miejsce w Brukseli. Widać, że to nie jest już protest punktowy, to jest protest, który się rozlewa na wszystkie państwa europejskie. Czy to nie będzie jednak bardzo poważnym testem dla Unii Europejskiej, Jarosław Pucek?
No ale Viktor Orban tym samym nie gra dobre życie rolników ukraińskich, tylko gra na konflikt wewnątrz Unii Europejskiej. Doskonale sobie z tego zdaje sprawę, więc to jest taka karykaturalna...
No i ochronę swojego rynku jednak też.
No, wcale nie. No właśnie wcale nie. Ja przynajmniej tego tak nie widzę. Natomiast na pewno dostrzega te kryzysy, które są wewnątrz Unii i gra na ich zaostrzenie, udając jednocześnie, że tym samym chce pomóc. Natomiast nie sądzę, żebyśmy stanowisko Viktora Orbana mogli brać jako pewien kwantyfikator co do tego, jak powinna przebiegać dyskusja o Unii Europejskiej i w jakim kierunku chcielibyśmy o Unii Europejskiej rozmawiać. Viktor Orban w ostatnich czasach wielokrotnie dał dowód na to, że bardziej interesują go interesy nieeuropejskie, tylko wręcz przeciwnie. I nie sądzę, żeby ten kierunek dyskusji, który on nadaje, był tym, na którym ja bym chciałbym rozmawiać o Unii Europejskiej. To jest jednak pewna wspólnota. Nawet jeżeli mamy rozbieżne interesy, to mimo wszystko wierzę w Unię Europejską o tyle, że jest to pewna wspólnota, która jednak pomaga, a nie jest jakimś opresyjnym, technokratycznym tworem, który gdzieś próbuje te mniejsze państwa stłamsić. Takiej narracji nie chciałbym, abyśmy prowadzili dyskusję o Unii Europejskiej.
A czy przyglądając się, chociażby wzrostowi również antyeuropejskiej AfD, przyglądając się coraz lepszym wynikom Frontu Narodowego we Francji i Le Pen, czy nie jest tak trochę, że Viktor Orban antycypuje tą, jak powiedzieliśmy w pierwszej części, tą ofensywę alt-rightu trochę?
Ale myślę, że jeszcze raz powtórzę.
To nie jest tak, że jednak on już gra na jednak przyszłą zmianę, która będzie zmianą raczej dezintegracyjne.
Ale no właśnie, to jest granie nie na tyle na zmiany, co na dezintegrację i na pogłębienie kryzysu w Europie, wskazując na kryzysy, które wywołuje Unia Europejska. To jest pewien paradoks, tak, który wykorzystuje Viktor Orban. Jeszcze raz podkreślę, to nie jest ta narracja, w której ja chciałbym, abyśmy rozmawiali o Unii Europejskiej.
Mhm. A jak na to patrzy Marcin Kędzierski?
My się poruszamy tutaj w kilku tematach, poruszamy kilka problemów naraz. Ja bym chciał je trochę jednak rozdzielić. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie ulega wątpliwości, że Polska i Ukraina, podobnie jak inne państwa naszego regionu, czeka konflikt, czeka bardzo poważny konflikt i to stopniowe włączanie Ukrainy do rynku wewnętrznego unijnego, które jest dość prawdopodobne.
Mamy sprzeczne interesy tutaj.
Mamy po prostu sprzeczne interesy i ten konflikt będzie narastał i tutaj raczej nie będzie woli, żeby go rozwiązać w sposób jakiś kompromisowy. Więc to jest wyzwanie, które musimy uwzględniać w ogóle we wszystkich naszych dokumentach strategicznych i w całym planowaniu polityki rozwoju na najbliższe lata. To jest pierwszy, myślę, ważny element. Drugi jest taki dotyczący tych czynników dezintegracyjnych. No widzimy w państwach Unii Europejskiej, czy to w Niemczech, ale także w innych państwach, narastającą siłę ugrupowań sceptycznych wobec kierunków integracji europejskiej. I to jest zjawisko dla Polski bardzo niebezpieczne, bo ono będzie jednak oznaczało, że będziemy dalej ponosili pewne koszty, ale nie będziemy mogli pozyskiwać korzyści z tytułu integracji europejskiej, które pozyskiwaliśmy w ostatnich latach. Więc w naszym interesie dzisiaj jako państwa nie jest wspieranie takich ruchów, no bo jeżeli AfD by wygrało w Niemczech, chociaż to wydaje się mało prawdopodobne, ale no wzrost znaczenia tej partii będzie zmieniał w ogóle cały mainstream polityczny w Niemczech.
No jest prawdopodobne, że w przyszłości AfD będzie koalicjantem.
Tak, ale nawet jeżeli by nie było, no to język czy tej debaty w Niemczech się będzie pod wpływem AfD zmieniał, zresztą podobnie dzieje się we Francji, czy no widzimy we Włoszech też, że ten język debaty się zmienia, ale to może oznaczać przejść na taki model Unii Europejskiej jako imperium, które integruje korzyści, a tak naprawdę eksternalizuje koszty i te koszty są wypychane na unijną prowincję.
Ale do Polski. Musimy zmierzać do końca i czy zgadza się pan z tą tezą, że Viktor Orban antycypuje te zjawiska, które pan właśnie naszkicował i chciałby przejąć jakąś funkcję lidera? Czy to jest tylko taka doraźna gra na dezintegrację, jak to postawił Jarosław Pucek?
Nie, Viktor Orban nie gra grę europejską, on gra przede wszystkim grę węgierską po to, żeby się utrzymać w polityce, a te relacje z Unią Europejską są potrzebne po to, żeby zdobywać zasoby i w sytuacji, w której on myślał, że te zasoby to będzie z innych źródeł, z Rosji czy z Chin, no to mógł sobie pozwolić na ochłodzenie relacji z Unią Europejską. W sytuacji, w której zobaczył, że jednak to nie jest takie proste, możemy spodziewać się bardziej ugodowej polityki ze strony Węgier, natomiast Węgry są zbyt małym krajem, żeby mogły w ogóle rozstrzygać o przyszłości procesu integracji europejskiej.
Mm-hmm. Musimy kończyć tą część, ale zobaczcie panowie, jedno się Orbanowi udało. Cokolwiek rozmawiając o Unii Europejskiej, nie można nie powiedzieć o Węgrzech.
Ale to jest bardzo łatwe. Bycie łobuzem w danej grupie powoduje, że ściągamy na siebie uwagę, więc jakby to trudne w to strategicznie nie jest.
Część trzecia, wracamy do kraju.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Do kraju, a konkretnie do Kruchty i o Kościele chciałem z Jarosławem Puckiem i Marcinem Kędzierskim porozmawiać. Czeka nas eklezjalna rewolucja. 16-17 marca wybory w Konferencji Episkopatu Polski. Tutaj na pewno będzie mocne przegrupowanie z tego względu, że nie będzie brał już w nich udział, to znaczy nie będzie mógł być wybrany z racji podania się do zrzeczenia się urzędu kardynał Kazimierz Nycz, ale o wiele ważniejsza sprawa to wybór, obsadzenie trzech stolic biskupich, głównych metropolii Poznania, Warszawy, Krakowa. No do tego dochodzą również mniejsze diecezje, takie jak Sosnowiec. A jeśli by został wybrany urzędujący biskup którejś z mniejszych diecezji, to i również w tych diecezjach nastąpią wybory nowych biskupów. To jest sytuacja, która zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, żeby w jednym roku, w jednym czasie doszło do takiego wyboru i to na pewno będzie miało olbrzymie znaczenie dla przyszłości Kościoła w Polsce. To co? Rozmawiamy o nazwiskach czy o procesach?
No, w nazwiskach jestem słaby, jeżeli chodzi o orientację w ramach episkopatu. Nie będę tego, ukrywał. Tak, o procesach jest znacznie łatwiej. No, na pewno obserwujemy coś, co jest rzeczą oczywistą, czyli zmiana pokoleniowa w episkopacie. I ewidentnie widać, że jeżeli nawet nie w poglądach, bo to nie o to chodzi, ale i w języku, i w takiej pracy duszpasterskiej ci młodzi biskupi pracują zupełnie inaczej niż dawne pokolenie. To pierwsze. Po drugie, to rodzi nadzieję, bo jednak raczej te zmiany w młodszym pokoleniu biskupów są pozytywne, no a już ja jestem wielkim fanem na przykład arcybiskupa Galbasa i chętnie bym widział,
ale
żeby...
Ale do Poznania nie wróci, panie
nie
mecenasie.
Sądzę, oczywiście nie w tym sensie to mówię, natomiast mówię jakby jak taki drogowskaz, no, czy arcybiskup Ryś, czy właśnie arcybiskup Galbas, no to są takie osoby, które już dużo znaczą w episkopacie, a stanowią jakiś wyznacznik tego, co nas czeka. I mam nadzieję, że w tym duchu będziemy Kościół zmieniać, no bo ta zmiana, widzimy, jest potrzebna i konieczna. I mniej więcej to, co sobie już kiedyś powiedzieliśmy, że no niestety wymagana jest zmiana pokoleniowa, ponieważ dzisiejsi rządcy Kościoła sami siebie nie przeskoczą. No jeżeli ktoś kilkadziesiąt lat jest biskupem, jest wożony wszędzie i jest tak po biskupiemu traktowany we wszystkich parafiach, gdziekolwiek się nie uda, no to siłą rzeczy nie ma pełnego kontaktu z rzeczywistością. Mam wrażenie, że ci młodzi biskupi są już zupełnie inni i patrzy na to z nadzieją.
Powiedziałem, że arcybiskup Galbas do Poznania nie wróci, bo zanim był biskupem, był przez niekrótki okres proboszczem w Poznaniu.
I prowincjałem,
palotyńskim. Natomiast, no może Marcin Kędzierski da się namówić na jakieś personalia. Jeśli wróciłby kardynał Krajewski, to do...
To nie wiem, natomiast faktycznie myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy o wiele ważniejsze są procesy niż te niuanse kościelnej polityki, no bo one są przed nami często zakryte i umówmy się, one są jednak z perspektywy przeciętnego odbiorcy dość nudne. Ważniejsze jest to, co dzieje się szerzej, a szerzej się dzieje dużo, no bo jeżeli popatrzymy sobie choćby na dyskusję wokół finansowania in vitro, ja przypomnę, że kiedy prezydent Andrzej Duda w listopadzie ubiegłego roku podpisywał ustawę o finansowaniu in vitro, było stanowisko ze strony episkopatu, które zostało całkowicie zignorowane przez opinię publiczną. Wcześniej było vademecum wyborcze, które również zostało całkowicie zignorowane przez debatę publiczną. Ono nie było nawet przedmiotem jakiejś kontestacji. Przed paroma dniami mieliśmy wypowiedź konferencji episkopatu prezydium dotycząca tych projektów, zmian prawa aborcyjnego i znów ze strony debaty publicznej nie było nawet głosów czy to akceptacji, czy dezaprobaty, po prostu była obojętność czy zignorowanie tego stanowiska, co pokazuje, że Kościół w zasadzie nie odgrywa już tej roli, którą odgrywał.
A może, panie doktorze, nastąpiło odłączenie państwa od Kościoła w takim poziomie mentalnym trochę, że ludzie w tym sensie, że oczywiście co do zasady Kościół powinien się wypowiadać na sprawy społeczne, ale może właśnie ten postulat w taki sposób się zamanifestował.
Ja niedawno rozmawiałem z jednym z redaktorów Tygodnika Powszechnego w tym temacie, bo miałem napisać tekst, zostałem poproszony na napisanie tekstu o tym nowym rozdziale Kościoła od państwa, ale stwierdziłem, że nie ma tutaj za wiele o czym pisać, dlatego że w tym napięciu między państwem i Kościołem tak naprawdę jedna strona wyparowała, tak? To, że dzisiaj nie można mówić o jakimś przyjaznym rozdziale Kościoła i państwa, dlatego że Kościół po prostu nie odgrywa tej roli już, tak? I dzisiaj ten problem się w jakimś sensie sam rozwiązał. Oczywiście z perspektywy Kościoła to nie jest może coś dobrego, natomiast no dzisiaj, mimo to, że Polska wciąż jest krajem katolickim i wciąż w praktykach religijnych uczestniczy około 30% Polaków, no to jednak ta obecność Kościoła w życiu publicznym się wyczerpała i ona musi się zupełnie na nowo zdefiniować. I teraz ja nie wiem, czy nowe władze episkopatu, niezależnie od tego, jakie one będą w stanie w ogóle wymyślić taką nową formułę. Ja bym sobie tego życzył, bo uważam, że niezależnie od tego, czy nasi słuchacze są osobami wierzącymi, czy niewierzącymi, Kościół, podobnie jak na przykład szkoła, są takimi instytucjami, które mają pewną moc wspólnototwórczą, mają też, działają w zakresie charytatywnym, mają moc łączenia, takiej integracji społeczności, choćby lokalnych. Więc Kościół ma do odegrania taką ważną rolę społeczną. Ja zresztą przypomnę, że w tym konkretnej zakresie nie ma różnicy poglądów między Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Michnikiem. Oni we dwóch pisali dokładnie to samo, właśnie o tej społecznej roli Kościoła. I byłoby dobrze w moim odczuciu, aby Kościół dalej tę rolę społeczną odgrywał, ale żeby tak się stało, to musi się całkowicie przemodelować, przedefiniować swój model obecności w przestrzeni publicznej.
Jarosław Pucek?
Znaczy, Ja myślę, że przede wszystkim Kościół powinien odzyskać kontakt z własnymi wiernymi i myślę, że z tym jest coraz większy problem, bo to, że nie jest autorytetem, nie bierze się znikąd. To bierze się właśnie stąd, że jednak, no, jeżeli nawet te 30 czy 40% osób deklaruje w miarę regularne praktyki, a 70% deklaruje się przynajmniej minimum, że jako osoby wierzące i jako katolicy, a zupełnie ignorowany jest głos Kościoła, to o czym świadczy? A więc ten kontakt trzeba na nowo ustanowić i mam wrażenie, że Kościół będzie wiarygodny wtedy, kiedy rzeczywiście będzie mówił o tym, co jest najważniejsze w jego przekazie, czytaj w Ewangelii, a dopiero w drugiej kolejności, jeżeli będzie zajmował stanowisko w kwestiach społecznych. Mam wrażenie, że Kościół nie ma pomysłu na ten pierwszy element, a z tego bierze się to, że nie jest już w tej chwili autorytetem w kwestiach społecznych. Tak więc droga jest od przede wszystkim nie w kwestiach, bym powiedział, relacji państwo. Znaczy oczywiście to rzecz istotna, natomiast myślę o tym w tym sensie, że droga do uzdrowienia tych relacji wiedzie poprzez wewnętrzną reformę Kościoła i wewnętrzną refleksję. I do tej refleksji nie są zdolni aktualni rządzący, bym powiedział tak ogólnie,
biskupi,
natomiast właśnie ci młodzi, którzy chyba to rozumieją. Znaczy, jeżeli...
ci młodzi to którzy, panie
Mecenasie? Ale już arcybiskup Ryś to już jest młody.
Arcybiskup
tak?
Ale którzy jeszcze?
No ale nasi tutaj, którzy wyszli z Poznania, czyli czy biskup Bryl, czy...
W
tym sensie tak, ale ten cenzus wiekowy jest istotny. Natomiast jakby...
Ja przepraszam, bo ja tak specjalnie trochę tutaj podszczypuję z tego względu, że jeśli mówimy, że mają się zmienić procesy, to jednak za procesami stoją ludzie i to, czy na przykład arcybiskupem Poznania zostanie ktoś taki jak biskup Damian Bryl na przykład, czy zostanie ktoś, kto mniej czuje chociażby związek ze świeckimi, no
tak,
to jest chyba sprawa, która zaważy na skuteczności tychże procesów właśnie.
Personalia są ważne, ale w tej kwestii akurat wydaje mi się, że ta zmiana pokoleniowa jest ważniejsza, ponieważ każdy, nawet mniej błyskotliwy przedstawiciel episkopatu młodszego pokolenia będzie lepszy niż te znane nazwiska z pokolenia starszego. Po prostu. Ta zmiana pokoleniowa jest konieczna, istotna i ona nastąpi. W związku z czym ja to jestem spokojny, no bo, że tak powiem, no nie jesteśmy teraz młodzi, tylko coraz starsi, więc jakby tego nie odkręcimy. Więc jestem co do tego spokojny, natomiast mam wrażenie, że każda dyskusja o Kościele i jego relacja z państwem musi jednak, jeśli nie zaczynać się, to stawiać jako istotny argument to, że ten kontakt z wiernymi Kościół musi odzyskać autorytet wewnętrzny, zanim będzie chciał być istotną, pełnić istotną rolę społeczną.
Mówiąc o Kościele, trzeba powiedzieć o świeckich. Tutaj padła nazwa pewnego tygodnika powszechnego, no to jest pewien problem, czy nie jest tak, że czasem świeccy są zbyt mało eklezjalni, może zbyt mało komunikują agendę Kościoła, są za bardzo, jak mówił Benedykt XVI, uświatowieni. Zwracam się do doktora Marcina Kędzierskiego. Może i tutaj powinna nastąpić jakaś zmiana, jakaś deeklezacja świeckich?
Deklerykalizacja, tak? Może to było,
Nie. Właśnie nie chciałem powiedzieć reklerykalizacja, chociaż i to by się czasami niektórym przydało, ale właśnie taki powrót do kościelności.
Ja myślę, że to problem z tą katolicką debatą w Polsce jest taki, on jest trochę pokłosiem tych zmian, które dotykają dzisiaj Kościoła powszechnego. No, Kościół powszechny jest dzisiaj w dobie poważnych przemian, które rodzą też bardzo silne napięcia w środowisku wierzących i to ma też swoje przełożenie na kształt debaty katolickiej, no bo środowiska, które kiedyś uchodziły za kościelne centrum, dzisiaj są tak naprawdę gdzieś na skrajnej lewicy albo wręcz poza tą akceptowalną debatą katolicką. No, ta debata się nam bardzo mocno przesunęła w prawą stronę i na przykład takie środowiska jak Polonia Christiana, która kiedyś była uważana za takie skrajną prawicę, dzisiaj przesuwa się w kierunku centrum. No i to jest w ogóle ciekawe, ponieważ tak ten kształt katolickiej debaty też patrząc...
Czy można, panie doktorze, te takie łatki polityczne bezpośrednio przełożyć na Kościół? Może wystarczy ten suwak mieć na osi, być bliżej Kościoła, dalej Kościoła, a niekoniecznie lewica, prawica? Może to jest jakiś problem?
Tak, ale to mi chodzi bardziej o to, o lewicę jako bardziej progresywne, prawica jako bardziej tradycjonalistyczne czy konserwatywne, tak? To możemy w ten sposób uprościć. I to jest też napięcie, dlatego że jeżeli popatrzymy na polską blogosferę, na internet, na też jakichś blogerów chrześcijańskich, to wyraźnie widać, że o wiele bardziej obecne w przestrzeni medialnej są osoby, które na przykład kontestują te zmiany, które wprowadza papież Franciszek. I z kolei też te środowiska w jakimś sensie wykluczają poza nawias debaty katolickiej te osoby czy te środowiska, które jakoś popierają te zmiany, które papież Franciszek wprowadza. I to napięcie będzie moim zdaniem rosło i ono też będzie miało swój wpływ na to, co będzie działo się w episkopacie, no bo biskupi muszą też te problemy uwzględniać. Natomiast kończąc, myślę, że też bardzo ważnym elementem jest to, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, czyli było część biskupów bardziej progresywnych, chcących zmienić pewien model funkcjonowania episkopatu i w ogóle Kościoła w Polsce, ale ono się obawiało sprzeciwu ze strony innych braci w biskupstwie, używając już takiej kościelnej mowy. I to się może zmienić, tak? Te liczby, te szable mogą się po prostu przekształcić tak, że ten episkopat będzie bardziej odważny, czego bym sobie, mówiąc szczerze, po prostu życzył.
Zobaczymy, będziemy do sprawy wracać. Będzie ku temu w tym roku okazja. Na zakończenie moje kanoniczne pytanie. Co panowie polecacie do oglądania, do czytania? Mówię do oglądania, bo wiele ciekawych nowości filmowych również. Jarosław Pucek.
Z oglądania to ja się przyglądam rozwojowi kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Jesteśmy już po debiucie i zobaczymy. Wydaje się, że to jest bardzo ciekawy format, który otwarcie mówią autorzy tego projektu, ma być wyzwaniem rzuconym mediom tradycyjnym. Bardzo ciekawe, nie tylko w kontekście tego, co zobaczymy tam, ale tego wyzwania rzuconego mediom tradycyjnym będzie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast z pozycji książkowych ja w tej chwili próbuję się mierzyć z niełatwą pozycją. To jest książka Gisberta Greszake, niemieckiego profesora, teologa, Trójjedyny Bóg o teologii trynitarnej. To jest fascynujące, ale strasznie trudne w takim przyswojeniu, więc wgryzam się przez tą pozycję, ale fantastyczna przygoda.
A co proponuje Marcin Kędzierski?
No myślę, że ten kanał Zero to jest takie odwołanie się do mediów ludowych, więc ja bym ten trop ludowości chciał pociągnąć.
Śmiało.
W ostatnich latach mieliśmy wysyp książek o tematyce właśnie ludowej, o historii ludowej. No i w tym duchu chciałem polecić książkę Chłopki, opowieści o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydrysza, która okazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Zresztą mi też osobiście bliska książka, ponieważ, a dokładnie mojej żonie, ponieważ historia jej rodziny została też w tej książce jakoś tam opisana, więc myślę, że dobrze, żeby nasi słuchacze sobie wyrobili sami stanowisko, bo wobec tego zwrotu ludowego w polskiej literaturze w ostatnich latach pojawia się bardzo wiele kontrowersyjnych opinii, rozbieżnych, więc myślę, że warto, aby każdy sobie wyrobił opinię na temat tego, czy ten zwrot ludowy on jest zasadny, czy jednak jest pewną przesadą.
Za tydzień rozpoczynają się poznańskie ferie, więc ci, którzy wyjadą na wakacje zimowe, czy w zimowe strony, czy do ciepłych krajów, powinni się w jakąś dobrą literaturę zaopatrzyć. Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli z Poznania Jarosław Pucek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
A z Krakowa łączył się z nami Marcin Kędzierski. Dziękuję.
Dziękuję również, dobranoc.
Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.